To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 3 stycznia. Pytanie dnia: jak obniżyć ceny gazu? Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy jednak od najnowszych danych o pandemii. Prawie 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce ostatniej doby. Zmarło 9 osób z COVID-19. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zebrał komentarze do tych danych.
Dobry wieczór. Najbardziej niepokojący jest rosnący trend liczby zakażeń. Nowych infekcji dzisiaj było o ponad 1000 więcej niż tydzień temu w poniedziałek. To według prezesa Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych profesora Roberta Flisiaka pokazuje, że w Polsce coraz wyraźniej obecny jest nowy wariant koronawirusa Omikron, choć trudno oszacować jego dokładną skalę.
My w Polsce robimy stosunkowo mało, zapewne za mało sekwencjonowania, które pozwoliłoby doprecyzować ten odsetek. Bardziej powinniśmy się kierować liczbami osób zakażonych, osób z dodatnimi wynikami.
Najwięcej dodatnich wyników testów ostatniej doby wykryto na Mazowszu. Tam było ponad 1000 nowych przypadków COVID-19.
Niecałe 2,5% w pełni zaszczepionych osób zostało zakażonych koronawirusem. To wniosek z danych Ministerstwa Zdrowia za okres od rozpoczęcia w Polsce podawania drugiej dawki. Michał Dobrołowicz odwiedził punkt szczepień przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Co zwraca uwagę prowadzących ten punkt?
Zgłaszających się jest to nawet 1/3 więcej niż miesiąc temu. To przede wszystkim osoby, u których teraz minęło pół roku od podstawowego szczepienia i już mogą dostać dawkę przypominającą.
Większość osób przychodzi na doszczepienie. Osoby na pierwszą dawkę albo drugą to jest 5-10% szczepiących obecnie.
Przypomnę, że od dzisiaj jako dawka przypominająca w Polsce stosowany może być preparat firmy Johnson & Johnson oraz cały czas szczepionki Pfizer i Moderna.
Przypomina Michał Dobrołowicz. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada nowe obostrzenia koronawirusowe. Jego koledzy z rządu odpowiadają, że to nie takie pewne. Decyzja ma zostać podjęta w środę lub piątek. Czego więc mamy się spodziewać?
Minister zdrowia przede wszystkim zapowiada poważne rozważenie wprowadzenia nowych ograniczeń w handlu.
To są oczywiście restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, aktywności w galeriach, w innych tego typu.
Myśli pan o zamknięciu galerii handlowych na przykład?
Na przykład.
Tak Adam Niedzielski mówił w porannej rozmowie RMF FM, no ale zdaniem ludzi z otoczenia premiera to jednak mało prawdopodobne. Ich zdaniem najpewniejsze jest po prostu przedłużenie obecnie obowiązujących obostrzeń, czyli na przykład przedłużenie zamknięcia dyskotek akurat na karnawał. Mało prawdopodobne, jak mówi minister zdrowia, jest natomiast przedłużenie zamknięcia szkół. Rząd chce, żeby dzieci wróciły do normalnej nauki 10 stycznia, chociaż ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma.
Informuje Krzysztof Berenda. Opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym łagodzącym podwyżki cen prądu i gazu. Będą mogły skorzystać z niego osoby mieszkające samotnie z dochodem do 2100 zł miesięcznie oraz gospodarstwa wieloosobowe o dochodzie do 1500 zł na osobę. Pomoc obejmie ponad 50% gospodarstw domowych, które będą mogły złożyć wnioski i otrzymać wsparcie.
Minimalna wysokość dopłat to 400, maksymalna 1150 zł. Jeżeli źródłem ogrzewania jest węgiel, dodatek będzie zwiększony o 25%. Jednak już należy zarejestrować się w ewidencji emisyjności budynków.
Ten obowiązek jest dla wszystkich obywateli do końca lipca. Natomiast żeby gmina mogła dokonać weryfikacji tego źródła ogrzewania, będzie korzystała z ewidencji.
Mówi Anna Moskwa. Od jutra ma działać infolinia, a na stronie ministerstwa pojawi się odpowiednia zakładka, gdzie na bieżąco mają być umieszczane odpowiedzi na pytania zadawane przez mieszkańców.
Minister klimatu i środowiska cytowała nasza reporterka Magdalena Greinert. Tymczasem kolejne wspólnoty mieszkaniowe sygnalizują gigantyczne podwyżki cen energii i gazu. Zostały potraktowane jak klienci biznesowi, choć skupiają wyłącznie gospodarstwa domowe. W Sosnowcu jest kilka takich przypadków, twierdzi prezydent miasta Arkadiusz Chęciński.
Są sytuacje, w których podwyżki są po kilkaset procent. Już mamy informację, że co najmniej kilka wspólnot takich jest. To się dorozrasta tak naprawdę, bo my prosiliśmy o te informacje w okresie świąteczno-noworocznym. Nie każdy nawet dzisiaj tak naprawdę wie, że te podwyżki ma, bo przecież żyliśmy radosnymi momentami, bo święta i Nowy Rok to jest taki radosny moment, że wiele osób korespondencji nie odbiera, nie ogląda do końca telewizji, bo zajmuje się swoją rodziną i bardzo dobrze. No i po Nowym Roku niestety następuje ten zimny prysznic, że dowiadujemy się o tym, co nas czeka w Nowym Roku.
Władze Łodzi obawiają się, że drastyczne podwyżki cen zniechęcą mieszkańców do wymiany tzw. kopciuchów. Na nowe piece zainteresowanie może dramatycznie spaść, zauważa rzecznik prezydent Łodzi Marcin Masłowski.
Módlmy się, żebyśmy w ogóle wydali te 3 miliony na wymianę pieców, bo przy tych kosztach gazu i elektryczności w ogóle nie wiadomo, czy jak łodzianie sobie to przeliczą, czy w ogóle będą chcieli to zamieniać na grzejniki zasilane elektrycznością albo gazem, bo koszty poszły tak w górę, że być może im się bardziej znowu będzie opłacało kupić tonę, mam nadzieję, że nie, tonę gorszego węgla i palić całą zimę.
Na wymianę pieca można dostać nawet 90% dofinansowanie. Spróbujmy zrozumieć chaos z rachunkami za gaz. Jedni mają podwyżki zgodne z taryfami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki, a inni dostają wzrost o nawet 1000%. Tak jest m.in. w lokalach komunalnych na warszawskich Włochach. Ten temat to już gorący kartofel. Politycy PiSu za tę drożyznę obarczają prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski wini rządzących. Zostawmy na chwilę politykę. Co mówią przepisy?
Gospodarstwa, które mają umowy z dostawcami gazu, rozliczają się na podstawie taryf indywidualnych. Pozostali płacą według taryf biznesowych, które dziś są zdecydowanie wyższe, bo odpowiadają rzeczywistym cenom gazu. W przypadku mieszkań komunalnych w Warszawie gaz dla mieszkańców tych lokali kupuje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami i dlatego dostawca gazu przyjął taryfy biznesowe. Ale zgodnie z najnowszym komunikatem Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą jest gospodarstwo domowe, to sprzedawca gazu ma obowiązek stosować taryfy zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.
Miasto nie miało wpływu na te ceny, tu nie ma mowy o żadnych zaniedbaniach. To stanowisko URE, które mówi o tym, że lokale komunalne powinny zostać objęte tymi niższymi taryfami, to wszystko jest adresowane do sprzedawców, a nie do kupujących przecież.
Odpowiada rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Bojt-Lutyk. Te taryfy miasto już zaskarżyło.
A jak sytuacja wygląda we wspólnotach mieszkaniowych, które też otrzymały kilkaset procent podwyżki?
No, każda sytuacja jest inna. Jeśli to po prostu budynek wielolokalowy, no to powinny być stosowane taryfy indywidualne. Sytuacja komplikuje się, gdy w budynku jest na przykład sklep czy inna działalność. Wtedy z automatu przyznawane są wszystkim taryfy biznesowe, ale wspólnota może porozumieć się z dostawcą gazu, zamontować odpowiednie liczniki i osobno rozliczać gospodarstwa domowe i lokale usługowe. Pamiętajcie, że jeśli czujecie się poszkodowani, powinniście złożyć skargę do Urzędu Regulacji Energetyki.
Informuje Maciej Sztykiel. Lewica proponuje, by antyinflacyjny dodatek osłonowy otrzymywał każdy. Platforma Obywatelska chce zmiany sposobu rozliczania wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. To pomysły opozycji na walkę z gwałtownie wzrastającymi cenami gazu.
Ceny żywności, ceny energii, ceny paliwa, ceny wszystkie idą tak mocno w górę, że naprawdę z tej ogromnej puli 33 miliardów złotych, które rząd ma dodatkowo z VAT-u, można pozwolić sobie na to, żeby wesprzeć każdego i każdą z nas.
Komentowała Beata Maciejewska z Lewicy. Pracownicy czekają na podwyżki, firmy szykują się do podnoszenia pensji. Przy tak szybko rosnących cenach brak podwyżki pensji oznacza, że tak naprawdę wynagrodzenie za pracę cały czas maleje. Na szczęście połowa firm deklaruje, że już przyznaje, planuje albo myśli o podwyżkach dla pracowników.
I tam przedsiębiorcy bardzo wyraźnie mówią, że tak, że będą i zwiększać zatrudnienie i będą zwiększać wynagrodzenia, szczególnie w tych grupach zawodowych, które no, są im po prostu potrzebne. Już dzisiaj firmy mówią i przedsiębiorcy mówią o tym, że podkupują sobie nawzajem pracowników w tych zawodach, które są im niezbędne.
Mówi ekonomistka dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Według danych GUS pensje w Polsce rosną szybciej niż ceny. Ale większość pracowników w ciągu minionego roku podwyżki nie dostała. Będzie blokada wysyłki węgla z kopalń do elektrowni. Akcja ma się zacząć jutro rano. Będzie prowadzona w każdej kopalni należącej do Polskiej Grupy Górniczej. Jak będzie przebiegał ten protest, o tym Marcin Buczek.
Górnicy będą blokować albo tory, albo punkty załadunku węgla do elektrowni. Początek akcji zaplanowano jutro o 7 i ma ona trwać 2 doby. Pod koniec grudnia prowadzono już podobny protest, wówczas tory blokowano przez dobę. Powód akcji to dodatkowe wynagrodzenie za pracę w soboty i niedzielę. Górnicy pracują tak od jesieni, bo zapotrzebowanie na węgiel jest ogromne. Dlatego domagają się zwiększenia funduszu płac w Polskiej Grupie Górniczej. Ale prowadzone pod koniec grudnia rozmowy z zarządem firmy nic nie dały.
Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS, oficjalnie poparła propozycję Komisji Europejskiej, by uznać energię jądrową i gaz ziemny jako zielone źródła energii. Komisja Europejska przedstawiła w Sylwestra projekt tzw. taksonomii, czyli unijnego prawa ustanawiającego system jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Co to poparcie oznacza?
To oznacza, że polskie władze nieoficjalnie mówią tak dla unijnej taksonomii, bo przedstawiony przez Komisję projekt oznacza, że inwestycje w gaz czy energię jądrową będą mogły pozyskać unijne środki. Europejscy konserwatyści podkreślają, że nie zamierzają jednak wręczać Komisji czeku in blanco, gdyż jak mówią, diabeł tkwi w szczegółach. Gaz ziemny może działać jako technologia pomostowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale tylko wówczas, gdy warunki nie będą zbyt surowe. Natomiast uznanie energii jądrowej za zieloną to przede wszystkim sukces Francji, wspieranej przez Polskę i Czechy. Przeciwne temu są natomiast Austria, Luksemburg i Niemcy ze względu na szkodliwe dla środowiska odpady radioaktywne. Projekt taksonomii musi jeszcze zatwierdzić Kolegium Komisarzy, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski.
Donosi z Brukseli nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Ten wniosek ma szansę przejść i wierzę w to, że kilku posłów PiS wyzwoli się z polityki hakowania Jarosława Kaczyńskiego, zapowiedział w popołudniowej rozmowie w RMF FM senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Chodzi o wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie systemu Pegasus.
Wierzę w to, że będzie grupka posłów, kilku posłów PiS, którzy spróbują wyzwolić się z tej sytuacji, w której prawdopodobnie się znaleźli. No, przypomnijmy sobie historię Jarosława Gowina, historię...
No tak, ale Jarosław Gowin jest już poza
ludzi, którzy od Gowina odchodzili. Przypomnijmy sobie historię zbierania większości przez Jarosława Kaczyńskiego bezwzględną w postaci załatwiania stołków, ale bezwzględną też, jeśli chodzi o zbieranie, niestety prawdopodobieństwo tutaj, tak jak donosiły media, zbierania tej większości poprzez zbieranie kompromatów.
Cała rozmowa Bianki Mikołajewskiej z senatorem Krzysztofem Brejzą jest na rmf24.pl. Zauważamy, że kierowcy jeżdżą wolniej, ale dopiero za kilka tygodni dowiemy się, czy to stała zmiana. Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich policjantów, młodszy aspirant Tomasz Markowski. Od nowego roku gwałtownie zostały podwyższone mandaty za różne drogowe przewinienia.
Zauważamy, że kierowcy wiedzą o tym, że ten taryfikator się zmienił i troszkę ściągają nogę z gazu. Oczywiście też wpływ na to, że teraz wielu kierowców jeździ wolnie, mają też warunki pogodowe i zmienna pogoda. Mamy śnieg na zmianę z deszczem. Tak naprawdę najbliższe kolejne tygodnie, miesiące zweryfikują to, jak poważnie podeszli kierowcy do wprowadzonych zmian.
Na Warmii i Mazurach wręczono już kilka mandatów na kwotę 1500 zł. W nowym taryfikatorze mandatowym znajdziemy jednak nowe kary nie tylko dla kierowców samochodów. O czym muszą pamiętać inni użytkownicy dróg?
Piesi muszą pamiętać, że za próbę ominięcia zapór na torowisku dostaną teraz 2000 zł mandatu. Są nowe kary za niewłaściwą jazdę rowerem lub hulajnogą elektryczną i tak za korzystanie z jezdni, gdy jest to obok ścieżka rowerowa 50 zł, a za jazdę wtedy po chodniku 200 zł. A gdy dopuszczona jest jazda po chodniku, ale osoba na hulajnodze będzie jechała szybciej niż idą piesi, 300 zł mandatu. Jest też nowa kara za przewożenie rowerem lub hulajnogą osoby pijanej, to 500 zł mandatu. Sam pijany rowerzysta dostanie 2500 mandatu, a jadąc po użyciu alkoholu, przypomnę, to do pół promila 1000 zł. Piesi za wejście na pasy na czerwonym od teraz dostaną nie 100, a 200 zł mandatu.
Przestrzega Mariusz Piekarski. Od dziś można budować domy do 70 metrów kwadratowych powierzchni bez pozwoleń. Rząd przekonuje, że uproszczenie procedur pomoże tym, którzy chcą mieć swoje cztery kąty. Ale wielu ekspertów alarmuje, że te przepisy są ograniczone i pełne pułapek. Jakie są wymagania dla takich domów?
Maksymalnie 70 metrów, najwyżej dwie kondygnacje i przeznaczenie mogą służyć tylko do zamieszkania. W drugim kwartale tego roku ma też pojawić się baza darmowych projektów. Na razie trzeba za nie płacić. Problem w tym, że bez pozwolenia wybudujemy tylko tam, gdzie są miejscowe plany zagospodarowania. To mocno ogranicza zasięg tych ułatwień, mówi Łukasz Bernatowicz z Business Center Club.
Weźmy pod uwagę, że Polska jest pokryta tylko w 30% planami.
Jeśli planów nie ma, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy i tu procedury wracają, dodaje mój rozmówca. Kolejna sprawa, takie domy nie muszą mieć kierownika budowy. Odpowiedzialność za jakość bierze inwestor, a to, jak przekonują eksperci, może sprawić, że powstanie wiele złej jakości budynków.
Informuje Paweł Balinowski. Trzy tezy dla edukacji zaprezentowali przedstawiciele środowisk oświatowych przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Postulaty dotyczą równego dostępu do edukacji, koniecznych reform i wstrzymania Lex Czarnek, czyli projektu nowelizacji prawa oświatowego. To zapowiedź jutrzejszego protestu, który odbędzie się przed Sejmem. Już dziś zabrzmiał ostatni dzwonek.
Mamy nadzieję dotrzeć do społeczeństwa, do rodziców, żeby zainteresowali się, z czym to się wiąże i jak mały będą mieli wpływ na szkołę, jak ona będzie bardzo upartyjniona, niedemokratyczna.
Mówiła Anna Zając, anglistka i przedstawicielka Związku Nauczycielstwa Polskiego. Początek jutrzejszego protestu przed Sejmem o 15. Drugi z mężczyzn, który miał zniszczyć fasadę kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Chodzi o namalowanie sprayem napisów w wigilijną noc na ścianie przy wejściu do świątyni. Pierwszy z zatrzymanych w Sylwestra decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu. Drugi podejrzany ma w prokuraturze usłyszeć zarzuty.
Przed przesłuchaniem śledczy nie chcą ujawniać żadnych szczegółów. Należy się jednak spodziewać, że jak w przypadku pierwszego z zatrzymanych, prokuratura postawi mu zarzut uszkodzenia zabytku, za co grozi 8 lat więzienia. Nie ma też jeszcze decyzji, czy będzie kolejny wniosek do sądu o areszt dla wandala. Wszystko zależy od tego, jakie będą jego wyjaśnienia. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, obaj zatrzymani mężczyźni mieli dotąd czystą policyjną kartotekę.
Jest tymczasem zażalenie na decyzję o 3-miesięcznym areszcie za zniszczenie lewacji zabytkowego kościoła.
W podobnych sprawach nie stosowano żadnych środków. Nikt nie przychodzi o 6 rano, nie wyciąga z mieszkania za tego rodzaju czyny.
Twierdzi obrońca podejrzanego. Przypomnijmy jednak, że we wrześniu 2018 roku na 3 miesiące do aresztu decyzją Sądu Rejonowego w Gdańsku trafił 27-letni mężczyzna, który zbił kawałkiem płyty chodnikowej okno w nowej synagodze w Gdańsku Wrzeszczu. Podejrzany był chory psychicznie. W obecnym przypadku sąd powołał się na możliwość mataczenia, odmowę złożenia wyjaśnień i wycenę zniszczeń. Jak mówił nam rzecznik policji, wyceniono je na ponad 100 tysięcy złotych. Podejrzanemu grozi aż do 8 lat więzienia. Półroczne dziecko i dwoje dorosłych zostali poszkodowani w sylwestrową noc po tym, jak odpalona prawdopodobnie na pobliskim parkingu petarda wpadła do ich mieszkania. Do dramatycznego zdarzenia doszło w wielkopolskim Turku. Policja poszukuje teraz sprawców. W jakim stanie jest poszkodowane dziecko?
Ma obrażenia jednej z rąk i obrażenia twarzy. Dziecko zaraz po zdarzeniu trafiło do szpitala w pobliskim Koninie. Do tego groźnego incydentu doszło podczas powitania Nowego Roku. Dosłownie chwilę po otwarciu okna w mieszkaniu. Wpadła przez nie odpalona w pobliżu bloku sylwestrowa raca, która eksplodowała wewnątrz. Policjanci z Turku zabezpieczyli już m.in. nagrania z kamer monitoringu na pobliskim parkingu, ale potencjalni sprawcy wciąż są nieuchwytni. Śledczy apelują więc do osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia, o informacje. Ewentualna kara dla sprawców, jeśli uda się ich ustalić, będzie zależała m.in. od stanu zdrowia poszkodowanego dziecka.
Relacjonuje nasz reporter Mateusz Chłystun. Wszystko drożeje nie tylko w Polsce, we Francji również. W górę poszły ceny gazu, prądu i niektórych produktów, w tym żywności. Tam również eksperci ostrzegają, że to dopiero początek, a działania, które przeciwko drożyźnie podejmuje francuski rząd, są niewystarczające. I o tym z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
Po rekordowych podwyżkach cen gazu i prądu w ubiegłym roku premier Jean Castex zapowiedział, że francuski rząd znajdzie sposób na zablokowanie tych cen do marca, czyli do końca zimy. Nie powiedział, jak to zrobi, ale komentatorzy przypuszczają, że jeżeli ceny zostaną prawnie zablokowane, ułatwi to wprawdzie reelekcję prezydenta Macrona w kwietniowym wyścigu do Pałacu Elizejskiego, ale konsumenci zostaną jeszcze bardziej boleśnie uderzeni po kieszeni zaraz po wyborach. Przedstawiciele największych sieci francuskich supermarketów ostrzegają, że ich klienci muszą się również w tym roku przygotować na dodatkowe podwyżki cen, m.in. żywności.
Francuski rząd opracowuje plan zapobiegania potencjalnemu paraliżowi Francji z powodu rekordowo szybkiego rozprzestrzeniania się wariantu koronawirusa Omikron. Premier Jean Castex zwołał w tym celu nadzwyczajną naradę z ministrami.
Celem rządowego planu jest zapobieganie groźbie paraliżu francuskiej administracji państwowej, transportu, oświaty, policji, armii i dużej części gospodarki w przypadku konieczności poddania izolacji milionów obywateli. Złagodzono już zasady izolacji. Skrócono ją z 10 do 7 dni. Dotyczy się ona będzie odtąd tylko osób zarażonych koronawirusem, a nie ludzi, którzy mieli z chorymi na COVID-19 bezpośredni kontakt. W wyjątkowych sytuacjach pielęgniarki i lekarze zarażeni omikronem będą mogli pracować, żeby uniknąć chaosu w służbie zdrowia. Wprowadzony będzie mógł zostać również plan dalszego kursowania między innymi pociągów i składów paryskiego metra.
Informuje z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. Gdybym wrócił do domu i tu nie wystąpił, żałowałbym. Znacie mnie i mój charakter. Zawsze walczę do końca, mówił Kamil Stoch po nieudanych kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Innsbrucku. Polaka zabraknie jutro w konkursie.
Takie jest życie, taki jest sport, zwłaszcza skoki, gdzie wszystko może się odwrócić o 180 stopni ze skoku na skok i tak samo może być w drugą stronę. No ja liczyłem, że to w drugą stronę nastąpi już tutaj, bo miałem pomysł na dzisiejszy dzień. Miałem przekonanie, silne przekonanie, że to będzie działać. Dlatego zostałem, dlatego walczyłem, dlatego chciałem.
Do jutrzejszego konkursu, trzeciego konkursu w turnieju czterech skoczni, awansowało pozostałych pięciu biało-czerwonych. Żyła, Kubacki, Stękała, Wolny i Wąsek. A co o formie Stocha mówi Adam Małysz?
Dzień dobry. Jego zdaniem Stoch potrzebuje teraz spokojnych treningowych skoków, by odzyskać dyspozycję. Nie chodzi o 3-4 próby, ale być może o kilkanaście, kilkadziesiąt skoków, by odzyskać czucie i radość ze skakania. Jak dodaje Małysz, wczoraj wydawało się, że jest nadzieja na poprawę błędów technicznych u Stocha.
Tutaj jak przyjechałem wczoraj, no to gdzieś tam trenerzy mówią, że poustawiali Kamila, był zadowolony, że wydaje się, że poczuł to, że wie, w czym jest problem. No niestety nie widać tego na skoczni.
Mówił Małysz, jak dodawał, chcielibyśmy widzieć plan po trenerach. Taka rozmowa ma się odbyć jeszcze dziś. Kamil jest trochę załamany, bo każdy by był, ocenia Małysz. Innsbruck, Patryk Serwański.
A my przenosimy się do cieplejszych krajów. Zwycięstwo załogi Cobant Energylandia Rally Team na drugim etapie rajdu Dakar odbywającego się w Arabii Saudyjskiej. Triumf w klasie SSV notują dziś na swoim koncie Michał Goczał i Szymon Gospodarczyk. Polska załoga dojechała dziś do mety z trzecim czasem, ale sędziowie skorygowali wynik, bo Polacy udzielili dziś pomocy rywalom na trasie.
Na 260 km zatrzymaliśmy się, pojechał przed nami Andreas Mikkelsen, który no centralnie przed nami na wydmach wydachował, więc zatrzymaliśmy się, ja szybko pobiegłem na szczyt wstrzymać inne auto, żeby nikt na nich nie najechał. Chłopaki wysiedli z samochodu, pożyczyliśmy im też swoją linę, ponieważ leżeli na boku, więc nie mogli do niej się dostać.
Mówił Szymon Gospodarczyk, druga polska załoga rywalizująca w klasie SSV, również w barwach Cobant Energy Landii, Marek Goczał i Łukasz Łaskawiec zajęła szóste miejsce. Spore straty ponieśli dziś Aaron Domżała i Maciej Marton. Ten duet zajął 21 miejsce. Powodów do radości nie ma dziś także Kuba Przygoński. Polski kierowca rywalizuje w kategorii samochodów. Jego pilotem jest Timo Gottschalk. Panowie zajęli dziś 15 miejsce. Natomiast jadący quadem Kamil Wiśniewski był szósty. To niezły wynik, biorąc pod uwagę, że Polak nie zauważył urwiska za wydmą.
Wpadłem, wybuchła mi kamizelka, taka poduszka, która chroni nas przez całe ciało przed urazami. Pogięłem trochę kierownicę, ponaprawiałem się, pojechałem dalej.
Mówił Wiśniewski. Wśród motocyklistów Maciej Giemza był 20, a Konrad Dąbrowski 46. Trasa dzisiejszego etapu oraz miejsce biwaku zostały zmienione. Poprzednie miejsce odpoczynku po gwałtownych ulewach zostało zalane. Jutro kolejny etap, odcinek specjalny będzie liczył 255 km. Pandemia ze wzmożoną siłą pokazała, jak wiele osób potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Pacjentów jest coraz więcej, mówią lekarze z oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jedna z siedmiu takich poradni w Polsce, które doposażymy w nowy sprzęt. W czasie grudniowej zabawy słuchaczy RMF FM ze świetnym Mikołajem udało nam się odłożyć aż 200 tysięcy złotych na leczenie dzieci. Krakowski oddział odwiedził nasz reporter Marek Wiosło. Czego brakuje tam lekarzom i młodym pacjentom?
Potrzeby cały czas są ogromne. Najszybciej zużywają się przedmioty codziennego użytku. Oddziałowi potrzeba m.in. nowych krzeseł, biurek czy szafek, mówi dr Feliks Matusiak z oddziału psychiatrii dzieci i młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
W różnych rozmiarach podkoszulki były dostępne, czy bielizna, czy środki higieniczne dla dziewcząt, czy mydła, szampony, laptopy, tablety, projektor multimedialny, tak żeby no, móc z pacjentami z jednej strony prowadzić jakieś ciekawsze zajęcia, a z drugiej strony też to umożliwia, no, może na umożliwić bardziej płynny kontakt pomiędzy dzieckiem a rodzicami na przykład.
Oddział dysponuje 32 łóżkami. Pacjentów jest jednak tak wielu, że konieczne są dostawki.
Relacjonuje Marek Wiosło. W pierwszym tygodniu nowego roku duży ruch można zauważyć na siłowniach i pływalniach. Wiele osób realizuje swoje noworoczne postanowienia. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z ćwiczącymi w jednym z klubów fitness w Warszawie.
Pani z jaką myślą dzisiaj przyszła tutaj do klubu fitness?
No z taką, że już przez ostatnie półtorej tygodnia mnie tu nie było.
Zapisów 2 stycznia jest od groma.
Pani ma swoje postanowienia noworoczne związane z tym miejscem?
Z siłownią zawsze. Natomiast zawsze te postanowienia są. Natomiast wiem też od moich przyjaciół, którzy są trenerami, że około marca większość ludzi odpuszcza.
Żadnych nowych postanowień
nie podejmowałem, ale po prostu chcę utrzymać to, co do tej pory robię. Będę kontynuował to po prostu.
Czy postanowienie dalej utrzymać formę?
Dalej utrzymywać formę jak najdłużej, nie chorować, być sprawnym i móc korzystać z życia.
I takie postanowienia warto podejmować, bo od czysto noworocznego zapału bardziej krótkotrwały jest chyba tylko ten słomiany. Inżynierowie z warszawskiej firmy GMV i Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowali odbiornik nawigacji satelitarnej przeznaczony dla szybko rozwijającego się światowego rynku mikrosatelitów i małych rakiet nośnych. Urządzenie przeszło już pomyślnie ostatnie testy naziemne i jest przygotowywane do testów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Co ciekawe, prawie nic nie waży.
W zasadzie jego serce to oprogramowanie, które może być tak w zasadzie implementowane na dowolnym hardware'ze. Nie ma sensu mówienie o wadze samego odbiornika, gdyż jesteśmy w stanie zaimplementować to oprogramowanie na niemalże dowolnym procesorze czy dowolnym komputerze, który jest integralną częścią danego satelity bądź też rakiety. Więc waga nie ma dla nas znaczenia.
Paweł Wojtkiewicz z GMV zapowiada już próby na orbicie.
Nasz odbiornik będzie umieszczony na orbicie na pokładzie satelity Gomix-5, a także w przyszłym roku, mam nadzieję, że już na początku, odbiornik zostanie przetestowany na pokładzie rakiety Miura-1, gdzie już w tym momencie odbiornik jest zintegrowany z całą awioniką rakiety i czeka na start.
Są już pierwsi klienci zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem tego urządzenia. Piękna muzyka ma nas wprowadzić w karnawałowy nastrój. Teatry i filharmonie przygotowały na najbliższe dni koncerty na Nowy Rok.
Teatr Wielki w Poznaniu dziś da koncert noworoczny. W programie coś dla wielbicieli Strausa ojca i Strausa syna i coś dla miłośników chwytających za serce arii i duetów z oper Pucciniego i Rossiniego. Jutro koncert wiedeński z gwiazdami będzie w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Tytuł Viva Wiedeń, Viva Broadway mówi wiele. A największe przeboje opery, operetki i musicali można usłyszeć w Łodzi. Wieczór galowy w szampańskim nastroju. Ten spektakl na czwartek przygotował Teatr Wielki. Tego dnia zaczyna się karnawał.
Przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Miejmy nadzieję, że karnawał będzie gorący, bo luty i styczeń będą chłodne. Będzie potem szybki początek wiosny. Tak zapowiada się początek 2022 roku w pogodzie. Z synoptykami rozmawiał na ten temat nasz reporter Michał Dobrołowicz. Czego konkretnie możemy się spodziewać?
Styczeń, zwłaszcza w południowej Polsce, ma być chłodniejszy niż w poprzednich latach. Już pod koniec tego tygodnia wróci mróz. Potem w lutym czekają nas opady śniegu, a w górach może wrócić dwumetrowa pokrywa śnieżna. Za to już w połowie marca ma nadejść duże ocieplenie, zapowiada synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.
Wtedy najprawdopodobniej będą obserwowane odwilże, roztopy, a kwiecień według wstępnych prognoz ma być miesiącem ciepłym.
W najbliższych godzinach za to na południu Polski i nad morzem spodziewany jest silny wiatr, który będzie przesuwać się na wschód Polski. W porywach wiatr może rozpędzić się do 80 km na godzinę.
Byle nie przekroczył dozwolonej prędkości. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.